Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Michał Słobodzian, witam serdecznie. Czy będzie przełom? Polska delegacja rozmawiała w Izraelu o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W audycji porozmawiamy także o posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, o przyszłości polskiej lewicy i pracach nad marką Bydgoszczy. Witam gości, profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Witam serdecznie.
Doktor Grzegorz Kaczmarek, socjolog, także UKW. Witam
serdecznie.
I doktor Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w naszym toruńskim studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polska rządowa delegacja gości w Izraelu. Jej członkowie rozmawiali wczoraj z przedstawicielami izraelskiego rządu na temat tego, co można zrobić, by poprawić stosunki po przyjęciu nowelizacji ustawy o IPN-ie, zakładającej m.in. karanie osób, które będą Polsce przypisywać współsprawstwo w zbrodniach hitlerowskich. Strona polska przed wlotem deklarowała, że nie jedzie, by negocjować zapisy ustawy. Po spotkaniu na konferencji prasowej dyrektor generalny izraelskiego MSZ-u Yuval Rotem powiedział, tu cytat: musimy się upewnić, że nie będzie ograniczeń dla wolności badań naukowych i wolności słowa i że kwestia penalizacji zostanie rozwiązana. Panie profesorze, jak rozumieć te słowa? Jakie są oczekiwania strony izraelskiej? Czy to spotkanie może być jakimś przełomem w pana ocenie?
Ja sądzę, że polska delegacja mimo wszystko pojechała negocjować, ponieważ ta ustawa, jak każda inna, ona jest na tyle abstrakcyjna, że wnosi jakieś tam pewne ograniczenia związane z tym określeniem nieszczęsnym polskie obozy śmierci. Natomiast ja dalej będę obstawał przy tym, że to jest sprawa historyków, a nie polityków. To wróciło jak bumerang i stało się bardzo dynamiczne, bardzo agresywne. A pamiętajmy, że to jest kwestia 70 lat wstecz, 30 lat wstecz, jeśli mówić o upadku muru berlińskiego. A zatem myślę, że sprawa dotycząca ustawy o IPN-ie jest pewnego rodzaju instrumentem gry. Gry geopolitycznej, gry zewnętrznej, gry także wewnątrz Polski. I moim zdaniem wyjazd delegacji jest elementem takim uspokajającym emocje, ponieważ dynamika konfliktu wskazuje na to, że w pewnym momencie nie będzie argumentów i będziemy się obrzucać stereotypami.
Ale wydaje się, że strona izraelska ciągle oczekuje, że nastąpią zmiany w ustawie. Polska powinna wycofać się choćby z kar za słowa?
A tu nie jest kwestia, jak dalece powinniśmy wycofywać się. To jest kwestia pewnych, jak gdyby, uściśleń redakcyjnych i to można zrobić na poziomie jednej i drugiej strony. Natomiast byłbym daleki od tego, aby rzeczywiście w sposób taki twardy i zdecydowany bronić swojego stanowiska, które to zaowocuje od czasu do czasu jakimś artykułem antypolskim, który pojawia się w mediach zachodnich. No i Polsce później nie pozostaje nic innego, jak tylko bronić się i uzasadniać, ile to, w sensie statystycznych danych, ile to oczywiście po jednej stronie było szmalcowników, ile po drugiej. Czyli wracamy do takiej historii spersonalizowanej, a tu w zasadzie nie o to chodzi. Chodzi o to, że, tak jak powiedziałem wcześniej, my znamy, powiedzmy, kto był założycielem obozów koncentracyjnych, kto był katem, kto był ofiarą. Ja mam takie poczucie pewnego paradoksu, bo te narody, które najbardziej ucierpiały na skutek niemieckiego nazizmu, stały się, powiedzmy, graczami, kto więcej wycierpiał. No to jest paradoks historyczny.
Yuval Rotem mówi na konferencji, że ochrona pamięci o Holokauście jest ważniejsza niż stosunki z Polską, gdyż dotyczy fundamentalnych kwestii dla narodu żydowskiego. Panie doktorze, tu pytanie do doktora Grzegorza Kaczmarka. Spodziewa się pan nowego otwarcia po tej wizycie w relacjach polsko-żydowskich i co mogłoby być takim przełomem?
Nie sądzę, żeby w tej sytuacji jedno spotkanie dokonało jakiegoś przełomu. To, jak widzimy, są zawsze procesy. Niestety uruchomiliśmy pewien bardzo niedobry proces i konflikt i teraz myślę, że znacznie dłużej będzie trwało rzeczywiste, nie wiem, załagodzenie tego, co zostało, że tak powiem, rozjątrzone. Natomiast myślę, że nie ma innego wyboru. Nie tylko ze względu na naszą ponad 800-letnią historię jakby wspólnego dziedzictwa kulturowego, a nawet religijnego. To jest bardzo złożona, skomplikowana historia, ale przede wszystkim ze względu na przyszłość, przede wszystkim ze względu na rolę Izraela i kultury żydowskiej we współczesnym świecie w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. ze względu na szczególne stosunki, jakie łączą i powinny łączyć Polskę i Izrael, właśnie ze względu na tę historię. Ja myślę, że jesteśmy skazani na mądrą współpracę, na mądrą koegzystencję.
Ale co mogłoby być tym nowym otwarciem, bo jak dobrze rozumiem, to Izrael oczekuje konkretnych zmian i że Polska na przykład wycofa się z kary za słowa.
To jest pierwszy etap negocjacji. Jak w każdych negocjacjach, na początku stawia się ostrzejsze warunki, potem się z nich występuje. Z pewnością strasznie niezręcznie byłoby każdemu w miarę ambitnemu państwu nowelizować własne przepisy ze względu na opinię innego państwa. Ja myślę, że to tutaj dodatkowo jeszcze mamy tą otoczkę taką, jaką mamy. Nie chcę o tym mówić, bo to jest oddzielnie bardzo trudna kwestia. I tak jak powiedziałem, tutaj przełomu nie będzie. Przypuszczam, że na pewno polska strona będzie próbowała znaleźć jakieś rozwiązanie dotyczące, nie wiem, przepisów wykonawczych, interpretacji. No i jeśli taka taktyka nie będzie satysfakcjonowała drugiej strony, no to to napięcie pewnie będzie eskalowane. Ja myślę, że tutaj jest jakieś wyjście, właśnie takie dyplomatyczne i kompromisowe. Natomiast fatalnie się stało i niestety to nie jest pierwszy przypadek, że wpierw podejmujemy decyzję na poziomie prawodawstwa w Polsce. Jest to pewna, nawet bym powiedział, metoda PiS-u, prawda? Że ona wpierw ustanawia prawo, a potem jakby czekając na reakcję otwiera się na gotowość negocjowania. To jest chyba, nie wiem, piąty, szósty temat w ciągu ostatniego roku, który tą metodą jest, fatalną, podkreślę, metodą jest realizowany.
Polska strona chce wyjaśniać istotę ustawy, mówi o edukacji, bo wielu mieszkańców Izraela nie wie, co działo się w Polsce w czasie wojny. Strona izraelska wydaje się, że wciąż oczekuje zmian w ustawie, choćby wykreślenia kar za słowa. Doktor Patryk Tomaszewski, będzie jakiś przełom, jest dyplomatyczne wyjście, jak rozwiązać ten kryzys?
Wydaje się, że żeby rozwiązać ten kryzys, to troszkę za późno, ponieważ obie strony się okopały. Rząd polski, ta ustawa wczoraj weszła w życie. Ja w niej widzę, generalnie mam wątpliwości, czy ustawowo takie sprawy związane z obrażaniem narodu można załatwić i jak to jest skuteczne. Natomiast jeżeli chodzi już o tę ustawę, to już kiedyś wspominałem, że teraz wycofanie się z niej, to zresztą wspomniał pan doktor przede mną, że to będzie bardzo nie na rękę ambitnemu państwu i takiej ambitnej polityce zagranicznej, przynajmniej werbalnie takiej ogłaszanej. Więc pewnie lepiej było, gdy wspominał jeszcze były minister Waszczykowski wcześniej, że były sygnały, że Izrael będzie miał wątpliwości co do tej ustawy, to było wcześniej, można wcześniej rozmawiać i prowadzić tą dyplomację miękką. My ją prowadzimy teraz, post factum, ale widzę, że te narracje są zupełnie inne. Jednak Izrael oczywiście z jednej strony mówi, że chodzi głównie o wolność słowa, ale z drugiej strony widać wyraźnie, że najlepiej gdyby zniknął w ogóle zapis dotyczący takiego cierpienia Polaków, że Polacy również są ofiarami, a nie w żaden sposób katami. Ponieważ ta ustawa tam mówi, jest tam zapis dosyć wyraźny, że badania naukowe oraz działalność artystyczna, ja może rozszerzyłbym to na działalność dziennikarską, ale to znowu jest niedoprecyzowane, bo czy bloger to już działalność dziennikarska, czy na Facebooku wpis to też może już prawie, że działalność jakichś tam soft mediów, więc to jest pewnie bardzo trudne. Natomiast na pewno potrzebna jest edukacja, bo przy okazji tej ustawy wyszły trupy z szafy, że tak naprawdę mimo 30 lat dobrej współpracy, takiej znowu tutaj deklaratywnej ze strony Polski i Izraela, tak naprawdę mamy dwie narracje dotyczące II wojny światowej i one są zupełnie, zupełnie inne.
Nowelizacja ustawy o IPN-ie weszła w życie i teraz pytanie, czy ona będzie stosowana, czy nieformalnie zostanie zamrożona, bo formalnie nie może być zamrożona, bo prawo czegoś takiego nie przewiduje, panie profesorze, ona będzie stosowana? Prokuratorzy zaczną wszczynać śledztwo?
Na samym starcie już jest ustawą martwą. Ja zresztą też ten głos przebija się wśród publicystów. Zgodzę się z tym, że Europa cierpi na kompleks Holokaustu. No i ta narracja izraelska, żydowska, bo to także chodzi o diasporę żydowską, zderzyła się z pewnym wyobrażeniem naszej narracji dotyczącej właśnie uczestnictwa w II wojnie światowej i bycia ofiarą. I Żydzi nie dopuszczają, że ktoś może im zabrać poczucie potężnej krzywdy ofiar takiej hekatomby wojennej. To zresztą widać w tych relacjach, jakie pojawiają się w Birkenau, Auschwitz-Birkenau, myślę o Oświęcimiu, gdzie podkreśla się bardzo mocno rolę ofiar żydowskich i mówi się o tej tak zwanej perspektywie nieżydów, czyli przecież równie dobrze i Rosjanie, i Polacy, i Cyganie, i Romowie. Tam było bardzo dużo ofiar, natomiast to w jakiś taki sposób bardzo enigmatyczny, bardzo powierzchowny próbuje się wyrugować z tej perspektywy. Te narracje są bardzo jednoznaczne, jeśli chodzi o patrzenie ze strony Żydów i patrzenie ze strony Polaków. I prędzej czy później niestety musiało to być wysadzone w powietrze, ponieważ to się ciągnie zbyt długo. Ja patrzę na sytuację sprzed, znaczy po upadku muru berlińskiego i wszystkie władze po kolei w Polsce uciekały od tego tematu. On jest bardzo drażliwy. Zderzyło się to z tą praktyką. No, PiS odważył się, co nie oznacza, że zrobił to skutecznie, ponieważ spotkał się z bardzo silną reakcją ze strony właśnie diaspory żydowskiej. Nie tylko i samego Izraela, pamiętajmy, że tutaj wchodzimy w relacje te geopolityczne, myślę o Stanach Zjednoczonych, a ten nacisk jest bardzo, bardzo silny.
Panie doktorze, ustawa będzie martwa tak naprawdę, czy będzie? Będą próby stosowania, będą wszczynane śledztwa, strona polska nie może sobie pozwolić na to, że skoro przyjęto prawo...
Praktyka pokaże, to nie będzie stosowane. Mam nadzieję, że nikomu nie podpowiem w tej chwili, wystarczy nawet coś w rodzaju prowokacji. W tej chwili można by spróbować sprawdzić, czy i wykreować pewien incydent i sprawdzić, jak zachowa się, że tak powiem, polski system prawa wobec tej sytuacji, którą mamy, czyli formalnie ustawa obowiązuje. Wszyscy domyślamy się, co prawda rząd zdementował tą opcję, czy tę informację przekazaną, zdaje się, przez dyplomację izraelską, że ustawa będzie jakoś tam zamrożona. To też jest działanie na granicy prawa, bo albo prawo obowiązuje, albo nie.
Ale to świadczy o prowokacjach z jednej i drugiej strony. Istnieje niebezpieczeństwo. Ja bym bardzo przestrzegał przed tego rodzaju prowokacjami, bo to jeszcze bardziej nakręca ostrość konfliktu. To mówienie o tym, że ustawa ze strony izraelskiej w Polsce została zamrożona, jest swoistego rodzaju prowokacją, bo z polskiej strony tego takie słowa nie padły.
Tak, oczywiście.
Doktor Patryk Tomaszewski, co będzie się działo? Z ustawą formalnie weszła w życie. Co teraz się wydarzy?
Tutaj... Tak jak mówiliśmy, ona jest mocno, mocno nieprecyzyjna, nawet jeżeli chodzi o te badania naukowe, więc tutaj też mogą być pole do nadużyć, czyli kto jest naukowcem, czy nie wiem, biolog pisząc książkę o Holokauście i powiedzmy polskiej odpowiedzialności, nawet wydumanej na podstawie, nie wiem, pamiętników, które zostały napisane po wojnie, czy to już jest działalność naukowa, może być opublikowane, nie może być karane, ścigane, więc IPN na pewno będzie miał tutaj duży kłopot z wprowadzaniem, ale to dotyczy przede wszystkim Żydów. Natomiast jeszcze trudniej będzie z zapisami, już kiedyś też wspominałem, dotyczącym nacjonalizmu ukraińskiego, więc myślę, że racjonalnie będzie stosowana chyba wyłącznie w sytuacjach takich ewidentnych, jasnych, które można będzie łatwo udowodnić. Natomiast nikt się chyba nie pokusi, żeby za każde łapać, mówiąc kolokwialnie, za słowo i prowadzić do sądu, bo właśnie, tak raczej pan, to jest...
Teraz jeszcze pytanie, panie doktorze, jeśli pan pozwoli, dopytam, to czy grała walta świeczki? Przygotowano ustawę, awantura się rozpętała
to, o czym pan doktor
i mówimy
mówił,
o tym, że ona będzie
śledzić. To stosowanie. Jest przykład, jak nie warto próbować uregulować i zwłaszcza penalizować, czyli karać za zachowania właśnie ze sfery nauki, kultury, pewnej tradycji, religii, bo to właśnie zawsze się źle kończy. Znaczy, na szczęście może jest tak, że nie jesteśmy w stanie formalnie uregulować, zadekretować zachowań ludzi w tych sferach i raczej należy zostawić to pracy edukacyjnej, pewnym procesom kulturowym, przemianom kulturowym, a nie próbować to regulować w przepisach i kodeksach.
Ja pozwolę sobie na odrębne zdanie. Tak jak działa się kłamstwo oświęcimskie, tak Polacy nie tak dawno jeszcze tłumaczyli, że Birkenau, Auschwitz-Birkenau jest nazwą geograficzną. Przecież to jest bzdura ewidentna i wszyscy tak na dobrą sprawę, myślę, normalnie myślący Polacy mają tego świadomość. A to, że mleko się wylało, to jest pierwszy sygnał ku temu, aby urealnić stosunki, a nie zaklepywać je. Urealnić w tym sensie, jak się rzeczy mają. Że takie pewnego rodzaju niedomówienia są w stanie wysadzić relacje, nie tylko polsko-izraelskie, ale polsko-amerykańskie, to już zupełnie inna sprawa. To jest kwestia doboru sojuszników, co do których my popadamy, ja to nazywam, w bezwarunkową lojalność. To w polityce niestety się mści.
Zobaczymy, jakie efekty przyniesie wizyta polskiej delegacji. Tak, proszę bardzo, panie
Jeszcze może warto dodać, że ja widzę, może to nie jest plus dyplomatyczny, natomiast na pewno widzimy rozłam w tym dyskursie w polityce historycznej między naszymi państwami i to trzeba naprawiać. Do tego są potrzebni badacze, humaniści, przede wszystkim historycy, ale nie tylko, pewnie filolodzy i tutaj jest duża praca przed nami w tej miękkiej dyplomacji, bo okazało się, że to właśnie 30 lat to było jednak trzymanie trupów w szafie i udawanie, że ich tam nie ma.
Teraz chwila przerwy i za moment wracamy do dyskusji. To jest regionalny punkt widzenia. Trwają prace nad budową marki Bydgoszcze. O tym właśnie porozmawiamy za moment.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. De rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Appelle-moi le jour et l'année.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W Bydgoszczy trwają prace nad budową marki miasta. Hasłem przewodnim jest kultura jakości. Chodzi o to, by dążyć do doskonałości w najróżniejszych dziedzinach, by Bydgoszcz kojarzyła się z jakością. Ostatnio w ratuszu dyskutowano o założeniach projektu, o promowaniu lokalnych produktów, turystyki, nauki, sportu i przedsiębiorczości. Ale spójrzmy trochę szerzej na ten temat. Dr Grzegorz Kaczmarek, do czego miasto potrzebuje marki? Jakiej marki Bydgoszcz potrzebuje?
No chyba oczywiste jest dzisiaj w gospodarce rynkowej, w świecie ogromnej konkurencji, że tak jak każdy produkt, tak też, nie wiem, każda firma, ba, właśnie każda społeczność, region, miasto konkuruje na tym rynku i w związku z tym ważne jest dla niego, żeby jego obraz był na tyle atrakcyjny, żeby przyciągać inwestorów, mieszkańców, turystów. I w gruncie rzeczy o to się toczy gra. Można powiedzieć tak, że im większe miasto, im bardziej ambitne, im bardziej obecnie znaczące, tym bardziej skazane jest na włączenie się w ten proces konkurencji. No bo jeśli chce się być i deklaruje się tak jak Bydgoszcz, to jest bardzo dobry przykład akurat tu naszego miasta, stolicą, metropolią, stolicą regionu, to nie wystarczy powiedzieć, prawda, że jesteśmy rajem na ziemi i najważniejsi, ale no trzeba to niejako udowodnić właśnie przez te procesy, o których mówię, że to miasto przyciąga ludzi, przyciąga ideę, przyciąga studentów, a nie odpycha.
Kultura jakości to hasło spinające działania dobre?
No tak, właśnie taką propozycję, dobrze, że pan prosił, hasła, czyli no jak każde hasło, ono ma być jakimś takim super skrótem jakiejś przewodniej myśli organizującej właśnie to myślenie promocyjne w stosunku do Bydgoszczy. Wzbudziło ono wiele, wiele takich obiekcji, bo ono jest dosyć abstrakcyjne. Prawda? Łączy dwa pojęcia same w sobie abstrakcyjne. Kultura, bardzo pojemne, no i jakość też rozumiana. Nawet ktoś ironizował, no, że jakość to będzie, albo no, jakość jeszcze nie wiadomo, czy chodzi o dobrą jakość. I tutaj spieraliśmy się, bo uczestniczyłem w tym już prawie dwuletnim procesie spotkań, dyskusji, prac nad strategią marki. I myślę, że może za bardzo się, jak to mówimy, zafiksowaliśmy się na tych hasłach. Natomiast pewnie więcej uwagi by trzeba poświęcić właśnie pewnym mechanizmom, które by jakby pracowały na rzecz tej konkurencyjności i atrakcyjności miasta. Więc myślę, że to jeszcze jest wciąż przed nami.
Za chwilę pan profesor, ale życzliwe spojrzenie osoby mieszkającej w Toruniu. Panie doktorze, doktor Patryk Tomaszewski, w pana ocenie Bydgoszcz wokół czego powinna budować markę?
Przedsiębiorczości według mnie. To jest jakby najsilniejsza strona Bydgoszczy. Jest to duży rynek finansowy, jak na nasz region. Jest to spora gospodarka, jeżeli chodzi o firmy, które mają swoje siedziby w Bydgoszczy i również w okolicach. Oczywiście budowanie marki rozpoznawalnej w Polsce, przyciągającej przede wszystkim w mojej ocenie inwestorów, to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast otoczenie takie turystyczne, kulturalne na pewno w tym pomaga. Natomiast czy samo hasło, no to do mnie by trafiło raczej hasło, które jest związane bezpośrednio z Bydgoszczą, bo to hasło jest na tyle abstrakcyjne, ciekawe, mądre, ale może być przypisane również, nie wiem, Nowemu Sączowi, albo Lublinowi, czy każdemu innemu miastu w Polsce, ale jak najbardziej budowanie takiego ciepłego, pozytywnego obrazu Bydgoszczy jako miasta takiego przyjaznego, takiego związanego, że może nie tylko inwestycje, ale kultura, ale ja bym jednak przede wszystkim stawiał na inwestycje, to dobry kierunek. No zobaczymy, co za tym pójdzie, jak dalej. Ja znam, było wiele takich produktów, wiele miast budowało te swoje marki, później zmieniały się władze, zmieniały się pomysły, zmieniały się nawet logotypy i tu jest obawa, czy to nie będzie zamiast długiego trwania i strategicznego myślenia w przyszłość, czy to nie będzie tylko taki krótki fajerwerk, który szybko rozpali się mocno i szybko zgaśnie.
Bo tego się nie da zadekretować, nie?
Strategia marki ma pozwalać miastu szybciej się rozwijać, aby było ono dobrze postrzegane przez osoby spoza miasta, ale również przez mieszkańców. Jak rozumiem, także bardzo ważne jest budowanie takiej tożsamości i więzi mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Panie profesorze, dostrzega pan taki problem w Bydgoszczy, że jednak bardzo wielu bydgoszczan, no, nie ma tej więzi z miastem. Mówimy, a to takie miasto miasto robotnicze, choć od połowy XIX już nie ma, ale od połowy XIX wieku dokonywała się tu eksplozja przemysłowa i to jest no coś, na czym można pewnie budować jakąś więź. Bydgoszczanie mają problem z takim przywiązaniem do miasta?
Zapewne tak i myślę, że włodarze miasta mają z tym problem, ponieważ jeśli mówimy o budowaniu marki, trzeba znaleźć pewną osobliwość, która jest w jakiś sposób niepowtarzalna. Jeśli ja mówię, że Bydgoszcz jest miastem dwóch rzek, to w Polsce nie ma takich miast. Mam takie przeświadczenie, które to kojarzą się z dwoma rzekami. Pamiętajmy, że wyróżnialność marki można promować zarówno przez te tak zwane wymiary materialne, jak i niematerialne. I można tytułem takiego jak gdyby nawiązania do wystąpienia moich szanownych przedmówców powiedzieć, że i rzeczywiście można to robić w tym wymiarze niematerialnym, symbolicznym, ale także, a myślę, że w głównej mierze także podkreślić ten aspekt przedsiębiorczości, czyli inwestowania, bądź co bądź miasto Bydgoszcz jest relatywnie dużym miastem, mieści się w dziesiątce miast w Polsce. W związku z tym należałoby to wyeksponować. Natomiast bydgoszczanie mają z tym potężny problem i to, co mówili przedmówcy, ta tak zwana kultura jakości, ona jest zbyt abstrakcyjna, aby kojarzyła się konkretnie z miastem. Ponadto myślę, że ona jest taka dość doraźna, że ona nie związuje miasta Bydgoszczy w dłuższej perspektywie, co jest istotne z punktu widzenia wyróżnialności. Tak jak jeśli mówimy o wyróżnialności na przykład państwa włoskiego poprzez bardzo dobre skóry, czy Francji poprzez wina, czy tam szampany, tak tutaj można to przenosić z poziomu państwa na poziom miasta. Tak tutaj Bydgoszcz trudno jest skojarzyć, no mówię, z abstrakcyjnym pojęciem kultury jakości.
Doktor Patryk Tomaszewski, panie doktorze, a w Toruniu czuć to, że mieszkańcy są mocno związani z miastem, są z niego dumni, podkreślają, że dobrze im się żyje. Jest takie zjawisko?
Jest takie zjawisko. Ja sam kiedyś przybyłem, zresztą większość moich znajomych, niewielka grupa to są Torunianie z krwi i kości. To są tacy, którzy już tam rodzice czy dziadkowie żyli przed wojną. Natomiast duża część to są ludzie, którzy przybyli do Torunia studiować na uniwersytecie i w pewnym momencie związują się z tym miastem. No to jest przede wszystkim jakby klimat, tutaj jest oparte na tym klimacie. Studiowałem te najlepsze lata młodości, to są dobre lata, jak każdy pamięta, kto studiował. Na pewno też Kopernik, Starówka, Pierniki. To są te elementy, które łączą i wokół nich kreuje się pewna wizja wspólnoty. No ale dużo daje też może to, że to miasto nie jest, ale Toruń nie jest bardzo duży i takie poczucie swojskości też tutaj dużo pomaga. Ja często jeżdżę do Wilna, to mimo to, że to jest stolica Litwy, to również czuć tą swojskość i też jak rozmawiam z Litwinami, którzy mieszkają tam, no też nie od zawsze, to mają takie poczucie właśnie swojskości, które wpływa na tożsamość tych osób.
Doktor Grzegorz Kaczmarek, panie doktorze, bydgoszczanie mogliby się tego akurat uczyć od Torunia, takiej identyfikacji, dumy z miasta, w którym żyjemy.
Ja myślę, że to już się kształtuje, a być może nawet ukształtowało. To jest w ogóle pewien fenomen współczesnego świata, współczesnej Polski, że coraz bardziej identyfikujemy się wokół wspólnot lokalnych, miejskich. Myślę, że to jest pewna reakcja na ten zglobalizowany, zglajszachtowany, jak się na Pomorzu mówi, świat. I tutaj nie musimy mieć żadnych kompleksów w stosunku do Toruniań, czy Toruńczyków, jak to kiedyś się też ładnie mówiło. Z pewnością Toruń ma jakby kilka takich atutów, które sprzyjają szczególnego rodzajowi integracji. Dla mnie się Toruń zawsze kojarzył, jestem też przybyszem z Wielkopolski, z miastem uniwersyteckim. No, miałem taką skojarzenie, że to jest taki polski Oxford lub Cambridge i gdybym miał podpowiadać, to ja bym w tę stronę poszedł na miejscu władz i działaczy w Toruniu, żeby jeszcze wzmocnić tą markę miasta uniwersyteckiego, bo jest to akurat najmniejsze miasto z dobrym uniwersytetem w Polsce i to warto by jakby kontynuować. Natomiast Bydgoszcz, i to jest też jej atut, ma wiele takich wątków tożsamościowych. Myślę o tradycji właśnie rzek, tradycji kolei, tradycji wojskowej, tradycji rzemieślniczej.
Przemysłowej. W okresie międzywojennym Bydgoszcz bardzo się rozwijała, mimo że to były bardzo trudne...
Zgadza się, ale z kolei czasy. Też, jak kiedyś odkryłem, Bydgoszcz jest jedynym dużym miastem, w którym nie powstała żadna nowa, duża inwestycja przemysłowa, co jest też pewny fenomen. Właśnie dlatego, że ona już wcześniej była, miała tę infrastrukturę, więc jakby nie było tej potrzeby. Ale ta wielowątkowość, a nawet też swoista wielokulturowość Bydgoszczy, jak pewnie w większości miast tutaj, trochę nawiązuje do tego wątku polsko-żydowskiego, polsko-niemieckiego, o którym mówiliśmy na samym początku. Myślę, że dzisiaj już potrafilibyśmy i pomału uczymy się tego, wykorzystać to jako pewien atut miasta.
Prace nad marką trwają, zaczynają się pojawiać konkretne pomysły działania. Do tematu będziemy powracać, a wróćmy do polityki. W miniony weekend obradowała Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Szef PO Grzegorz Schetyna ostro skrytykował politykę zagraniczną obecnej ekipy. Zapowiedział też, że Platforma podejmie więcej takich inicjatyw jak przygotowanie własnego projektu zmian w ustawie o IPN-ie, którego celem jest złagodzenie kryzysu w relacjach z Izraelem. Zapowiedział debatę o wejściu Polski do strefy euro, dyskusję o budżecie unijnym. Zapowiedział przywrócenie rangi polskiej polityce wschodniej. No właśnie, jak panowie oceniają te zapowiedzi, profesor Janusz Golinowski, Platforma ma szansę odbić się od nie najlepszych sondaży z tymi tematami?
Jeśli pan Grzegorz Schetyna zapowiada odbudowę polityki wschodniej, to myli przyczyny ze skutkami. Jeśli patrzeć na politykę wschodnią, to co dzieje się w przypadku granicy wschodniej jest efektem niestety tej nieszczęsnej polityki wschodniej. Czyli jeśli chcemy być jak gdyby obiektywni w tym wszystkim, no to co rozpoczęła Platforma niestety mści się na teraz w kontekście tych podziałów, które się wytworzyły i pokazują właśnie bardzo poszatkowane, kryzysowe oblicze Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast jeśli chodzi o wchodzenie do strefy euro, pamiętajmy, że strefa euro stoi teraz przed szeregiem wyzwań. No, można mówić wręcz o sytuacji kryzysowej i wchodzenie teraz do strefy euro, ja myślę, że każdy ekonomista będzie do tego przekonywał, byłoby wyjątkowo niekorzystne dla Polski, zważywszy na fakt, że każde tąpnięcie w gospodarce w przypadku własnej waluty daje mechanizm korekcyjny. To, co z czym zderzyli się Grecy, bez możliwości jak gdyby skorygowania własnej gospodarki za pomocą właśnie narodowej waluty, ten instrument jest wtedy zabierany. Pamiętajmy także, że Unia Europejska jest projektem politycznym w mniejszym stopniu gospodarczym. Można liczyć się z tym, że w poszczególnych państwach będą istniały kryzysy strukturalne ze względu na brak dopasowania strukturalnego wszystkich państw narodowych, które istnieją. To stawia znowu duży znak zapytania i wyzwanie, w jakim kierunku rozwijać się będzie Unia. Czy w kierunku państw narodowych, czy głębszej integracji jako pewnego rodzaju antytezy względem pojawiających się mocarstw na Dalekim Wschodzie, myślę o Chinach, Stanach Zjednoczonych czy Rosji. To jest szereg problemów, które rzeczywiście dość mocno komplikują procesy gospodarcze, a je należy widzieć we współzwiązku. W związku z tym myślenie o przyjmowaniu teraz waluty euro, teraz, w tym czasie, jest moim zdaniem zupełnym nieuzasadnionym uproszczeniem.
Punktowanie skonfliktowania się obecnego rządu z różnymi krajami, instytucjami europejskimi, strefa euro, partnerstwo wschodnie, panie doktorze, doktor Grzegorz Kaczmarek, to są tematy, które mogą pociągnąć Platformę w górę?
Moim zdaniem absolutnie nie. Problem Platformy i ten ostatni, nie wiem, kongres czy
Rada Krajowa.
Utwierdziła, no przynajmniej moją opinię co do pewnego zagubienia opozycji w ogóle, a Platformy być może w szczególności jako odpowiedzialnej, jako tej głównej siły opozycyjnej, że ona wciąż nie potrafi przedstawić programu pozytywnego i zresztą dwa główne dokumenty, jakie uchwalono, to są, że tak powiem, dokumentami reaktywnymi. One mówią o przeciwdziałaniu, no cytuję z pamięci, demolującej polityce PiS-u. Ale to jest, no jak słyszymy, z pewnością niekonstruktywna propozycja i to jest wręcz dramat obecnej opozycji, bo demokracja potrzebuje nie opozycji totalnej, jakby powiedział w tej chwili PiS, ale demokracja dramatycznie potrzebuje opozycji konstruktywnej, która punktuje, pokazuje pewne nie najlepsze lub udoskonala propozycje sprawujących władzy poprzez własne propozycje alternatywne. I tego w Polsce dramatycznie brakuje.
Doktor Patryk Tomaszewski, panie doktorze, czego potrzebowałaby Platforma, by zacząć odzyskiwać poparcie w pana ocenie?
zrozumieć Polaków. Przede wszystkim sprawy wewnętrzne. W tej chwili mówienie na przykład właśnie o strefie euro, o czym wspominał pan profesor, jest no, bardzo odważne, ponieważ jak wiemy nastroje w Polsce w stosunku do Europy są no, mówiąc najogólniej dosyć sceptyczne, ze względu na jakby nie spada poparcie PiS-u, ze względu na to, co dzieje się chociażby w Parlamencie Europejskim i teraz mówienie o wejściu do strefy euro, to nie sądzę, żeby przekonało kogoś więcej poza twardym elektoratem Platformy Obywatelskiej, więc chyba, że Platforma miała za zadanie Schetyna jako przewodniczący chciał umacniać po prostu te 19 czy tam 20% sondażowe. Natomiast jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, no tutaj można punktować rząd i jak najbardziej mówiliśmy też już wielokrotnie o tych różnych sprawach z polityką, gdzie się rządowi nie udawało albo prowadził ją niezbyt zgrabnie. Natomiast to zazwyczaj nie interesuje tak mocno obywateli jak sprawy wewnętrzne, te blisko nas, blisko naszego portfela. Natomiast jeżeli chodzi o politykę wschodnią, no to wcześniej też za wiele się nie działo. Było takie partnerstwo wschodnie. Radek Sikorski zbudował taki ze Szwedami taki pomysł, który de facto w zasadzie nie istniał. No a tutaj pytań pojawia się dużo, chociażby co z Białorusią, czy z nimi handlować, czy dalej udawać, że tego kraju nie ma. Ale na to odpowiedzi raczej nie znajdziemy na takich eventach partyjnych, więc sądzę, że to nie jest, że nadal Platforma nie rozumie przede wszystkim polskich Polaków jako wyborców.
Ostatnio we Włocławku gościł Marek Barowski, był lider Socjaldemokracji Polskiej, były wicepremier, marszałek Sejmu, mówił, że polska lewica bez zjednoczenia nie ma szans na powrót do politycznej gry. Mamy po 2 minuty dla każdego z panów. To słuszna diagnoza, lewica ma szansę wrócić do gry, jeśli tak, to jakimi postulatami, Janusz Golinowski?
Ma szansę jak najbardziej wrócić do gry jako element stabilizujący scenę polityczną. Ma możliwość wyartykułowania interesów tych także właśnie socjalnych, nieobyczajowych. Proszę zwrócić uwagę, że świat zewnętrzny Polski zmienił się. Lewica w Europie także zaprzepaściła swoją szansę.
Ale tematy socjalne są bardzo obecne w polityce Prawa i Sprawiedliwości. Więc co nowego?
A więc właśnie w tym momencie pojawia się problem, co ma integrować lewicę, bo zauważmy, że partia Razem idzie zupełnie w innym kierunku w stosunku do tego klasycznego, dotychczasowego wzorca lewicy. Ja widzę potężne problemy z poszukiwaniem elementów spajających lewicę i oprócz deklaracji, że chcemy się właśnie zintegrować i pójść razem do wyborów, spostrzegam to jako swoistego rodzaju puste deklaracje. Natomiast
a co mogłoby integrować?
Ja myślę, że znowu będę wracał, tak zwana lewicowa wrażliwość. Na dzień dzisiejszy nie ma przesłanek do tego, aby realizować pewien projekt dotyczący właśnie podkreślania tej tolerancji względem właśnie tych spraw obyczajowych. W Europie ten problem został jak gdyby zmarginalizowany.
Doktor Patryk Tomaszewski, co może spajać lewicę i czy w ogóle jest miejsce na scenie parlamentarnej, polskiej scenie dla lewicy?
Dla lewicy miejsce, jeżeli w tej chwili nie bardzo widzę, natomiast ono się za chwilę pojawi. Chodzi o to, że to faktycznie Prawo i Sprawiedliwość przejęła hasła socjalne lewicy i jeszcze nie tylko o nich mówi, ale je realizuje, chociażby słynne 500+. Więc tutaj będzie w tej chwili trudno, natomiast w przyszłości lewica taka trochę związkowa, taka, która będzie jednak mówiła o dysproporcjach w rozwoju gospodarczym, pewnie znajdzie swoje miejsce, ale co może zjednoczyć, to jedynie pragmatyzm na dzień dzisiejszy, bo jednak to są środowiska, tam jest każdy steren żeglarzem i okrętem z tych przywódców lewicowych. Dwa, że właśnie no, chociażby lewica nowa, taka jak Razem, to jednak idzie sprawy obyczajowe, które już też wspominaliśmy, raczej w większości Polaków nie dotykają, czy są traktowane marginalnie, a tam są stawiane na piedestale. No i to jest pytanie, gdzie będzie dryfowała Platforma? To znowu, czy to jednak partia konserwatywna, jak mówi pan Schetyna, czyli jednak to jest partia trochę już teraz centrowo-lewicowa, no i co z Nowoczesną, czy to będzie lewe skrzydło Platformy Obywatelskiej, czy zniknie ze sceny politycznej, ale na pewno lewica, jeżeli się nie zjednoczy chociaż pragmatycznie do wyborów, to na pewno je przegra.
Profesor Janusz Galinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Grzegorz Kaszmarek, socjolog z UKW, dr Patryk Tomaszewski, politolog z UMK w Toruniu, byli państwo i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy.
To był regionalny punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny punkt widzenia. gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.